A w dzisiejszym magazynie filmowym porozmawiamy też o zapowiadanych zmianach w gali oscarowej. Ze mną w studiu jest profesor Tomasz Majewski. Dzień dobry, dobry wieczór.
Dzień dobry.
I tutaj proszę mi pozwolić na dość długą wizytówkę. Kulturoznawca, filmoznawca, wykładowca uniwersytecki, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki, rzecz jasna, do niedawna Akademia Teatralna w Warszawie, Szkoła Filmowa w Łodzi i jeszcze mogłabym długo wymieniać, ale przede wszystkim spotykamy się dzisiaj właśnie po to, by porozmawiać o tym, co planuje Amerykańska Akademia Filmowa, choć tak naprawdę niewiele jak na razie wiemy. Wiemy, że będą zmiany. To są zmiany, które zmierzać mają przede wszystkim do tego, by skrócić galę oscarową. W związku z tym część z kategorii będzie, nagród w danych kategoriach, będzie rozdawana podczas przerw reklamowych. Nie wiemy, które kategorie, wiemy tylko, że takie rozgraniczenie będzie. To znaczy, że mamy podział na te ważniejsze i mniej ważne nagrody?
Ja myślę, że po pierwsze należałoby, żeby popatrzeć na tą zmianę z pewnego dystansu, przypomnieć sobie, jak sprawy wyglądały wcześniej. Ta gala wielokrotnie ulegała już skróceniu, wydłużeniu, to jest pierwsza sprawa. Dopasowana była do różnych formatów medialnych. Przypomnijmy, że ta pierwsza w ogóle z 29 roku trwa 15 minut.
Aż trudno sobie to, prawda, wyobrazić.
A wejście na nią kosztowało $5, więc nie cieszyła się aż takim prestiżem, to jest jasne. I trwa w lobby hotelowym. Natomiast gala oscarowa zmieniała się w zależności od tego, czy była transmitowana radiowo od roku 1930, czy też pojawiła się w transmisji telewizyjnej od roku 1955, ale były też jakby inne formy docierania z informacją o nie o nominacjach, tylko o nagrodach właśnie do publiczności. Jedną z takich moich ulubionych form jest to, że do roku 1941 Amerykańska Akademia Filmowa, zaraz po przekazaniu informacji o tym, kto uzyskał statuetki Oscara, drukowany był dodatek wieczorny do Los Angeles Times i on był rozdawany o 11 wieczorem na ulicach, prawda? Czyli wszyscy mogli przeczytać również natychmiast pół godziny czy godzinę po
kto jest
laureatem. Więc formaty medialne są bardzo różne, nie przywiązują aż takiej ogromnej wagi do tego wszystkiego. Zmieniały się też kategorie, więc były mniej ważne i bardziej ważne. Mamy też takie, o których nawet większość, wydaje mi się, kinomanów nie pamięta, jak na przykład Irving Thalberg Memorial Awards, czyli są też nagrody w trakcie gali, których my również nie oglądamy, bo oglądamy często też również skrócone zapisy samej gali, czy też transmisji samej gali.
Natomiast dziś trwa kilka godzin,
no ponad 4 godziny. I prawdą jest, że ten format gali jest już niedopasowany do potrzeb nawet nie telewizji, tylko tych mediów, które dalej przekazują streaming, dalej przekazują zapisaną informację audiowizualną. Natomiast jestem przekonany, że równolegle będzie możliwy na przykład streaming całości gali w internecie i chyba to jest chyba forma, która będzie dla tych wszystkich, którzy chcą zobaczyć wszystko od początku do końca. Jasną sprawą jest, że gala, przynajmniej to wiemy, chyba tu się nic nie zmieni, bo od roku 1973, jeśli się nie mylę, zawsze była zamykana wręczeniem statuetki za najlepszy film.
No to było zwieńczenie, tak?
Tak, więc, ale tak jak mówię, dopiero w latach 70. jakby ta puenta całego widowiska się wyłoniła i to chyba się raczej nie zmieni.
No to w takim razie, które kategorie widziałby pan w tej przerwie reklamowej? Bo oczywiście tutaj możemy tylko jak na razie spekulować.
Czy dla mnie nie ma mniej ważnych kategorii, natomiast domyślam się, że prawdopodobnie polegną kategorie techniczne, to znaczy te wszystkie, które zostały później wywalczone i których, no, ci, którzy za nimi stoją, są najmniej widoczni dla samych fanów. Ich nazwiska niewiele znaczą. Nie w perspektywie przemysłu filmowego, tylko dla tych osób, które tak naprawdę podążają z gwiazd filmowych, reżyserów. Prawdopodobnie one wpadną w tą czarną dziurę, ale podkreślam, dzisiaj mamy taką sytuację, że nie ma jednej formy podawczej. Jestem głęboko przekonany, że nawet jeżeli będzie mieć do czynienia ze skróconą formą, z przerwami reklamowymi, co chyba też miało miejsce w latach 50., może nie wprost, ale dopasowanie się do formatu telewizyjnego, jak mówię, jest od lat 50. przynajmniej, to będzie streaming całości w internecie, jestem przekonany. I też wydaje mi się, że te reakcje fanów, bardzo negatywne, na zamieszczenie tej informacji na Twitterze przez Amerykańską Akademię Sztuki Wiedzy Filmowej, były nadmiarowe.
Być może jest to też odpowiedź na słabnącą w ogóle popularność tego typu uroczystości, bo nawet ta ostatnia jubileuszowa gala oscarowa zanotowała najniższą w historii oglądalność. Może właśnie zbyt długi metraż sprawia, że publiczność już nie potrzebuje takich uroczystości i po prostu jest nimi znudzona?
Transmisja 4-godzinnej gali po pierwsze występuje w innym kontekście i medialnym, i w kontekście innej kultury, ale też pamiętajmy, przez długi czas to było jedyne takie wydarzenie. Dzisiaj mamy również rozdanie nagród Europejskiej Akademii Filmowej, mamy innego typu transmisje, które też zajmują naszą uwagę, to jest raz. A poza tym wydaje mi się też, że takim czynnikiem, który może nie został doceniony przy tej decyzji, jest fakt, że Hollywood bardzo stara się dopasować do pasm uwagi, pasm transmisji we wszystkich krajach, czyli kiedy wcześniej ta transmisja była ustalana określoną godzinę, na określony dzień, to nie brano pod uwagę odbiorcy globalnego. A dzisiaj chcą to dopasować w ten sposób, żeby być może Emiraty Arabskie i jednocześnie ludzie Szanghaju mogli obejrzeć tę transmisję i byli w stanie tak naprawdę ją odebrać. Więc być może też tym czynnikiem jest globalna publiczność.
Czy w takim razie można traktować jako element dostosowywania się do rynku i do publiczności na świecie fakt pojawienia się zupełnie nowej kategorii, nazwanej na dziś film popularny?
Zapewne tak. Może tam być jakby też kilka innych rzeczy w zapleczu. Nie znamy kryteriów przyznawania tej nagrody. Ja się mogę tylko domyślać, że...
Czym jest film popularny dziś, prawda?
Może chodzi o wysokobudżetowe filmy, o blockbustery, które istotnie, no w jakimś sensie utrudniają konkurowanie innym filmom. Wiadomo zawsze, że mają znacznie więcej nominacji w tych kategoriach technicznych, efektów specjalnych i tak dalej. Może to być z korzyścią dla filmu artystycznego, kto wie. Prawda? Ponieważ nie będą startować wówczas, a może będzie można zaspokoić ambicje tych producentów, nie umieszczając takiego filmu w kategorii najlepszy film za dany rok.
A czy to nie będzie pewnego rodzaju znowu rozgraniczenie na kino wyższe i kino niższe? To kino mainstreamowe i kino dla znawców?
Być może. Natomiast na dobrą sprawę kino artystyczne wielokrotnie było nagradzane w też zupełnie innych kategoriach. Pamiętajmy o tym, że najczęściej w tym celu powołano jeszcze taką nagrodę Oscar dla filmu zagranicznego. I tam tak naprawdę częściej się honorowano to kino artystyczne w okresie jakby największej potęgi kina europejskiego. Więc ja naprawdę jeszcze nie wiem, co ten Oscar ze sobą niesie. Podejrzewam raczej, że to jest coś, co wiąże się właśnie z kwestią podziału na wielkie produkcje wielkobudżetowe i tego rodzaju kino, które oczywiście na zupełnie innego typu warunkach powstaje. Ale mogę się mylić, bo przecież żadnych kryteriów amerykańska akademia filmowa nie podała.
A może jest trochę tak, że współczesny widz, który dostęp do filmu szeroko bardzo rozumianego ma ogromny, może korzystać z wielu nośników, może oczywiście tradycyjnie te filmy oglądać, ale nie tylko. Wybór, jeśli chodzi o programy festiwalowe, jest czasami tak duży, że aż trudno się zdecydować, na którą imprezę się wybrać i możemy tutaj zostać tylko i wyłącznie na polskim podwórku, to może taki współczesny widz wcale nie potrzebuje tych wskazań akademików, żeby wiedzieć, na co się wybrać, co oglądać i którym nurtem podążać.
Może być też tak, że ta siła brandingu związana z nagrodami Akademii Filmowej jest słabsza niż jeszcze 10 czy 15 lat temu. Chyba sami możemy sobie powiedzieć, że nie biegniemy na każdy film, o którym wiemy, że są uhonorowane statuetką Oscara, co najwyżej na ten najlepszy film, czy najlepszy film zagraniczny, czy też ten, który skał nagrodę za reżyserię, prawda? I orientujemy się jakby również na innego typu wskaźniki, którym są również nagroda w Cannes, nagroda w Wenecji, Sundance i tak dalej, i tak dalej.
Zresztą przepraszam, że tutaj wyjdę w słowo, to bardzo często sami twórcy mówią, że nagrody właśnie na tych festiwalach europejskich chociażby są dla nich bardziej znaczące niż wskazania Amerykańskiej Akademii Filmowej, bo nie jest tajemnicą, że żeby dostać Oscara, to trzeba to poprzedzić naprawdę solidną kampanią promocyjną, dotrzeć do akademików i w ogóle sprawić, żeby oni ten film zobaczyli.
Jest też tajemnicą, że właściwie rzecz biorąc, festiwal w Cannes jest zdominowany przez kino amerykańskie od dobrych już kilku lat. Także jeśli chodzi o skład jury, osoby nagradzające. Nie jest też tajemnicą, że Hollywood nie jest właściwym miejscem produkcji większości produkcji, nazwamy nominalnie amerykańskimi. To jest już globalny Hollywood i to jest przemysł filmowy właśnie na skalę światową, który nawet w Ameryce nie powstaje i nie w montażu finansowym głównie amerykańskim. Więc jest to kino wielonarodowe pod każdym względem. To, że to są amerykańskie nagrody, też jest, powiedziałbym, sprawą bardzo umowną pod tym względem. A znowu już z drugiej strony to, co tworzy wizerunek, obraz kina europejskiego, czyli właśnie festiwale w Cannes czy Wenecji, w dużym stopniu są zamerykanizowane. Nie ma w tym nic złego, tylko chcę podkreślić, że mówienie o tym, że tutaj mamy do czynienia z amerykańską nagrodą dla amerykańskiego kina, to mamy do czynienia z rynkiem europejskim i europejskim kinem artystycznym, to jest, powiedziałbym, no już bardzo konwencjonalne określenie, które dalece odbiega od rzeczywistości.
My oczywiście na wszystkie szczegóły tych zmian, kryteria musimy poczekać. Czekamy również na listy, najpierw te dłuższe, później ostateczne listy nominowanych do tegorocznych Oscarów. Nie znamy również polskiego kandydata do Oscara jeszcze. Powołana komisja przy Ministerstwie Kultury już została. Wiemy, że przewodniczyć jej będzie Jan A.P. Kaczmarek, kompozytor i zdobywca Oscara za muzykę do Marzyciela. Wydaje się, że w tym roku, mimo tego, że mam wrażenie, że ten wybór nie jest, powiem tak, no on jest raczej oczywisty, choć tak naprawdę mamy w czym wybierać, bo jeżeli na przykład weźmiemy pod uwagę twarz Małgorzaty Szumowskiej, nagrodzoną na Berlinale, no to Zimna Wojna ma swoją konkurencję, ale po sukcesie w Cannes trudno sobie wyobrazić inne wskazanie polskie do tegorocznych Oscarów niż najnowszy film Pawlikowskiego, mylę się?
Nie będę zgadywać, to znaczy film Pawlikowskiego moim zdaniem ma duże szanse, ponieważ jest znakomicie skrojony w zgodzie z formułą. Najpierw przyjrzymy się, jak widzą nas inni, a następnie spróbujmy zrobić coś, co pasuje do tego sposobu postrzegania nas, prawda? Ta gra z spojrzeniem innego, spojrzeniem odbiorcy zachodniego jest bardzo silna w filmie Pawlikowskiego i nie zdziwiłbym się, gdyby dostał tę nominację. Z drugiej strony wiemy, że kontekst kulturowo-polityczny to jest taki, że może to być również decyzja w zupełnie inną stronę.
Czyli musimy znów po prostu czekać. Cierpliwie czekać. Profesor Tomasz Majewski był dzisiaj gościem Kinosfery w Radiu Łódź. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.